Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy w audycji W trosce o Kościół.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Spotkał się ksiądz biskup z pracownikami Sądu Biskupiego. Takie spotkania są co roku. Czy nadal dużo jest spraw, które wpływają do sądu?
Narasta liczba spraw, zwłaszcza jeżeli chodzi o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego. Podkreślam jeszcze raz, bo już kilkakrotnie mówiłem, Kościół nie udziela rozwodów, tylko poprzez właśnie badanie kanoniczne w naszym sądzie może wykazać ważność lub nieważność zawartego związku małżeńskiego. Tych spraw jest bardzo dużo. Staramy się poprzez zwiększenie liczby pracowników sądu podołać wyzwaniom, które są przed nami. To świadczy też o głębokiej wierze tych, którzy chcą sobie uregulować kwestie małżeńskie. Ale też mamy bardzo dużo zadań, które stoją przed sądem diecezjalnym w związku z różnymi sprawami, chociażby cały proces przygotowywania dokumentów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Głównie opieramy się tutaj w ramach Komisji Prawnej, która ostatecznie redaguje dokumenty na pracownikach sądu diecezjalnego. Poza tym biskup też w związku z innymi kwestiami administracyjnymi, sądowymi, karnymi zleca pracownikom sądu różnego rodzaju sprawy i one są też absorbujące, wymagają bardzo dużo pracy. Oczywiście sąd diecezjalny wchodzi w relacje z odpowiednimi dygasteriami Stolicy Apostolskiej. Tutaj jest też bardzo szeroka, dogłębna korespondencja i relacja. Chciałem w tym miejscu też wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom sądu diecezjalnego za oddanie w tej bardzo złożonej, rozległej posłudze Kościołowi diecezjalnemu i także Kościołowi powszechnemu, bowiem już podejmujemy sprawy, które spływają z różnych regionów świata.
2 lutego obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. To święto sióstr zakonnych, zakonników, osób świeckich konsekrowanych. Jaka jest właśnie rola osób konsekrowanych w diecezji tarnowskiej?
Patrząc na obecność osób konsekrowanych, zauważamy, że decydująca jest liczba sióstr zakonnych, niemal około 1000 poniżej tej liczby i ponad 150 zakonników, którzy wspierają nas w różnych wymiarach posługi duszpasterskiej, nie tylko diecezji. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj między innymi na intensywną modlitwę w zakonach klauzurowych. Także trzeba podkreślić, że osoby konsekrowane podejmują nauczanie w szkołach, w przedszkolach i to nie tylko jako katecheci, ale też prowadzą szkoły, prowadzą bardzo dużą liczbę stosunkowo do liczby osób konsekrowanych, przede wszystkim przedszkoli. Trzeba też zauważyć bardzo szeroką działalność charytatywną, która jest podejmowana przez osoby zakonne i także pracę wspierającą bezpośrednio kapłanów diecezjalnych, mianowicie jest praca w parafiach. Mamy przecież siostry organistki, mamy siostry zakrystianki, mamy także inne funkcje, które są podejmowane przez osoby konsekrowane w naszej diecezji w parafiach.
Ale są także siostry, które nie opuszczają klasztorów. Jak radzą sobie zakony klauzurowe 2 lutego dzięki tej składce? Wiemy, że to jest przeznaczane na utrzymanie tych klasztorów. Czy to jest takie zaplecze modlitewne także dla biskupa tarnowskiego?
Chciałem właśnie na to zwrócić uwagę, że to jest armia biskupa, służby specjalne, które właśnie posyła w sytuacjach czasem beznadziejnych, ale nie tylko. I dla biskupa, i dla diecezji, i dla nas wszystkich. Mówię tutaj o wszystkich diecezjanach. Siła modlitwy w tych zakonach jest bardzo ważna. Czasem wprost doznajemy skutków tej modlitwy, są one odczuwalne, ale myślę dopiero, że po drugiej stronie życia Pan Bóg nam pozwoli wykazać, pokazać, jak ta modlitwa zakonów klauzurowych wpłynęła pozytywnie na nasze życie. Ja przypomnę, że mamy 3 zakony klauzurowe żeńskie, siostry karmelitanki w Tarnowie, siostry klaryski w Starym Sączu i siostry bernardynki w Zakliczynie. Jak sobie radzą, jak się utrzymują? No między innymi z tej składki z 2 lutego, ale tutaj chciałem tak tylko krótko odnieść się do tak zwanego funduszu kościelnego, bowiem właśnie między innymi z tego funduszu, który powstał z zagrabionych przez państwo komunistyczne ruchomości i nieruchomości. W 1950 wyszła ustawa martwej ręki. To zakrony głównie męskie i żeńskie straciły najwięcej, ponieważ te majątki służyły głównie działalności charytatywnej przed wojną. Myślę, że z tego, co zebrano kościołowi, może oddano 1/3 w ramach tego funduszu. I ten fundusz, on właśnie między innymi służy tym siostrom klauzurowym, które nie pracują. Te osoby zakonne, które nie pracują wprost, nie zarabiają, nie mają pensji, są właśnie ubezpieczane z tego, ubezpieczane, także te pieniądze nie wpływają do kas diecezjalnych, tylko od razu z państwa do ZUS-u. I także z tych środków są ubezpieczane osoby pracujące na misjach, misjonarze, którzy też nie mają pensji. A zresztą myślę, że w kwestiach funduszu kościelnego to tutaj między innymi nasze radio przygotuje wiele takich audycji, które pokażą nawet wiernych świeckim, bo wierni świeccy są przekonani, że ten fundusz kościelny to jest rabunek dokonany na społeczeństwie polskim przez Kościół, a wręcz odwrotnie. I trzeba to też jasno w liczbach wykazać. Tak samo kwestia ubezpieczenia księży. Księże są podwójnie, potrójnie czasem, jeżeli chodzi o podatki, opodatkowani. Jeżeli pracują w szkole, to tak jak każdy nauczyciel. A oprócz tego jeszcze płacą tak zwany podatek zryczałtowany od liczby parafian w parafii, w której służą. No i jeszcze są czasem jeszcze inne formy opodatkowania. Także bywa, że z 3 źródeł razem są opodatkowani. To też jest kwestia do wykazania, bo wielu bardzo poczciwych, wiernych świeckich w tym zafałszowaniu, nawet w diecezji, nie ma tej świadomości, rozmawiając chociażby w ramach wizyty duszpasterskiej z księżmi, nagle odkrywają, że tak wygląda naprawdę rzeczywistość opodatkowania duchownych.
Tak, do tych tematów na pewno będziemy wracać, bo to są bardzo ważne sprawy. A ja jeszcze chciałam dotknąć tego tematu zakonów klauzurowych, tej modlitwy. Siostry wiele godzin się modlą. Wiemy, że papież ogłosił rok modlitwy. To w kontekście zbliżającego się roku jubileuszowego, który będziemy obchodzić w przyszłym roku. A jak się modlić, kiedy ciągle jesteśmy zapracowani? Tych obowiązków jest bardzo, bardzo dużo. Jak ważna jest rola modlitwy w życiu takiego zapracowanego człowieka również?
Rzeczywiście papież chce zwrócić uwagę na wagę tej modlitwy codziennej przez ogłoszenie roku modlitwy, co nie oznacza, że tylko w tym roku będziemy się modlić, tylko chcemy wyeksponować, jak ważnym przywilejem jest modlitwa, czyli możliwość rozmowy z Bogiem. To wielki przywilej, który Bóg nam daje, łaskę modlitwy, i ważne, żebyśmy nie traktowali modlitwy jako li tylko nakazu i pewnej pańszczyzny, którą chcemy odrobić na polach, powiedzmy, Bożej miłości, odpracować. Chcę podkreślić, że jest trudniej się modlić w cywilizacji, w której żyjemy. Olbrzymiego pośpiechu, dużej ilości informacji. Modlitwa wymaga jednak wyciszenia, spokoju, uświadomienia sobie obecności Boga, aby nawiązać z Nim relacje, ale nawet w takich trudnych warunkach jest możliwa. Ja na przykład dzisiejszy wywiad też traktuję jako pewną formę modlitwy, bowiem nie tylko rozmawiamy ze sobą, ale mamy świadomość, że rozmawiamy w przestrzeni Bożej, w obecności Chrystusa. I myślę, że każdy z nas, podejmując codziennie rano dzień, w krótkiej nawet porannej modlitwie, gdy ofiarujemy ten dzień Panu Bogu w takiej czy innej intencji, cały ten dzień może stać się właśnie takim darem modlitwy dla Boga, darem uwielbienia, jeżeli staramy się ten dzień dobrze przeżyć, służąc ludziom, pomagając sobie wzajemnie, pokonując zło, czyniąc dobro. Oczywiście trzeba się starać o to, żeby sobie znaleźć chwilę, intymną modlitwę sam na sam z Bogiem, albo tą wspólnotową, która się dokonuje między innymi w liturgii Kościoła, a szczytem Najdoskonalszą modlitwą jest oczywiście msza święta, której powinniśmy uczestniczyć z radością, bez przymusu, ze świadomością wielkości wydarzenia, w którym uczestniczymy i które tworzymy.
Dziękujemy bardzo. My także modlimy się pracując, zwłaszcza kiedy piszemy i tworzymy informacje religijne w naszym radiu diecezjalnym. Bardzo dziękujemy dziś za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za wysłuchanie tego wywiadu i wszystkim sercem błogosławię.